Ulisse, taśma 11, ścieżka 2. Myślał, lecz niezbyt długo, o żołnierzach i marynarzach, którym kule armatnie oderwały nogi, kończących życie w jakimś nędznym przytulku. Pomyślał także o słowach kardynała Olseya: gdybym służył memu Bogu tak, jak służyłem memu królowi, nie opuściłby mnie on w mej starości. Szedł w cieniu drzew, pod słońcem mrugającym przez liście, a naprzeciw niego pojawiła się nadchodząca żona pana Davida Shee, członka parlamentu. Naprawdę znakomicie, ojcze, a ojciec? Ojciec Conmee miał się cudownie. Pojedzie prawdopodobnie do Buxton, do wód. A jak postępy jej chłopców w Belvedere? Czy rzeczywiście? Ojciec Conmee był naprawdę bardzo zadowolony, mogąc to usłyszeć. A sam pan Shee? Nadal w Londynie. Izba nadal obradowała, tak, zapewne. Piękna pogoda, naprawdę urocza. Tak, było bardzo prawdopodobne, że ojciec Bernard Vaughan ponownie będzie miał kazania. O, tak, bardzo wielkie powodzenie. Z pewnością wspaniały człowiek. Ojciec Conmee był bardzo rad, mogąc ujrzeć żonę pana Davida Shee, członka parlamentu, w tak dobrym zdrowiu i prosił, aby pozdrowiła od niego pana Davida Shee, członka parlamentu. Tak, z pewnością zajrzy. Do widzenia, pani Shee. Ojciec Conmee, odchodząc, uchylił swego lśniącego kapelusza przed dżetami jej mantyli lśniącymi atramentowo w słońcu i nadal uśmiechał się idąc. Wiedział, że ma zęby wyczyszczone pastą arekową. Ojciec Conmee szedł i idąc uśmiechał się, gdyż pomyślał o figlarnych oczach i gwarowej wymowie ojca Bernarda Vaughana. Piłacie, czemu nie cafniesz tego rycącego tłumu? Mimo to był człowiekiem pełnym gorliwości, tak na pewno był. I zaiste na swój sposób czynił bardzo wiele dobra, bez wątpienia. Powiedział, że kocha Irlandię i Irlandczyków i z dobrej rodziny. Kto by to przypuszczał? Walijczycy, zdaje się. Och, by był zapomniał ten list do ojca prowincjala. Ojciec Conmee zatrzymał trzech małych uczniaków na rogu Mount Joy Square. Tak, byli z Belvedere, z mniejszego domu. Aha, a czy w szkole zachowywali się jak grzeczni chłopcy? O, to bardzo dobrze. A jak on się nazywa? Jack Sohan. A on? Ger. Gallagher. A tamten młody człowiek? Nazywał się Branny Lynam. O, to bardzo ładne nazwisko. Ojciec Conmee wyjął ukryty na piersi list, podał go kawalerowi Branny Lynamowi i wskazał mu czerwoną skrzynkę pocztową stojącą na rogu Fitzgibbon Street. Ale uważaj, żebyś nie wrzucił siebie do skrzynki, młody człowieku, powiedział. Chłopcy zerknęli sześcio-oko na ojca Conmee i parsknęli śmiechem. O, proszę księdza, no niech zobaczę, czy umiesz wysłać list, powiedział ojciec Conmee. Kawaler Branny Lynam przebiegł przez ulicę i wsunął w usta jasnoczerwonej skrzynki pocztowej list ojca Conmee do ojca prowincjala. Ojciec Conmee uśmiechnął się i skinął głową i uśmiechnął się i odszedł wzdłuż Mount Joy Square East. Pan Dennis J. McGinney, profesor tańców, etc., posuwający się z godnością w cylindrze, ciemnoszarym fraku z jedwabnymi klapami w białym fularze, obcisłych lawendowych spodniach, kanarkowych rękawiczkach i śpiczastych lakierkach, z najwyższym szacunkiem usunął się na krawężnik, mijając Lady Maxwell na rogu Dignam's Court. Czy to nie pani McGinnis? Pani McGinnis, majestatyczna, srebrnowłosa, ukłoniła się ojcu Conmee z przeciwległego chodnika, po którym żeglowała. A ojciec Conmee uśmiechnął się i pozdrowił ją. Jakże się miewa. Miała piękny powóz, trochę jak Maria, królowa szkocka. I pomyśleć, że jest właścicielką Lombardu, też coś taka, jakby to powiedzieć, taka królewska postawa. Ojciec Conmee ruszył w dół Great Charles Street i zerknął w lewo ku zamkniętemu kościołowi protestanckiemu. Wielebny T.R. Greenbee A. będzie przemawiał. Nazywają go beneficjantem. Czuję, że za swe beneficjum powinien powiedzieć kilka słów, ale trzeba być miłosiernym. Niezwyciężona ignorancja. Czynili według oświecenia swego. Ojciec Conmee skręcił na rogu i poszedł wzdłuż North Circular Road. To zdumiewające, że na takiej ważnej arterii nie znajdowała się linia tramwajowa. Z pewnością winna była się znajdować. Grupka chłopców z tornistrami przecięła drogę, wychodząc z Richmond Street. Wszyscy unieśli pomięte czapki. Ojciec Conmee pozdrowił ich dobrotliwie kilkakrotnie. Chłopcy ze szkoły braci chrześcijańskich. Idąc dalej, ojciec Conmee poczuł zapach kadzidła po prawej ręce. Kościół świętego Józefa, Portland Row. Dla sędziwych i cnotliwych niewiast. Ojciec Conmee uchylił kapelusza przed Najświętszym Sakramentem. Cnotliwe, lecz od czasu do czasu bywały także w złym usposobieniu. W pobliżu pałacu Aldborough ojciec Conmee pomyślał o swym rozrzutnym magnacie. A teraz jest tu urząd czy coś takiego. Ojciec Conmee ruszył wzdłuż North Strand Road i został pozdrowiony przez pana Williama Gallaghera, który stał na progu swego sklepu. Ojciec Conmee pozdrowił pana Williama Gallaghera i wchłonął w wonie ulatniające się z połci boczku i oselek solonego masła. Minął trafikę Grogana. Wsparta o nią tablica z ostatnimi wiadomościami donosiła o strasznej katastrofie w Nowym Jorku. W Ameryce takie rzeczy ciągle się zdarzały. Nieszczęśliwi ludzie, którzy tak umierają, nieprzygotowani. Mimo to akt doskonałego żalu za grzechy. Ojciec Conmee minął szynk Daniela Bergina, przed którego oknem stali oparci dwaj bezrobotni. Pozdrowili go i zostali pozdrowieni. Ojciec Conmee minął przedsiębiorstwo pogrzebowe H.J. O'Neilla, gdzie Corny Kelleher podliczał cyfry w księdze dziennego utargu, żując przy tym źdźbło wyschłej trawy. Znajdujący się w obchodzie policjant pozdrowił ojca Conmee, a ojciec Conmee pozdrowił policjanta. U rzeźnika Krztetera ojciec Conmee dostrzegł kiszki wieprzowe, białe, czarne i czerwone, ułożone w schludne zwoje. Pod drzewami Charleville Mall ojciec Conmee zauważył zakotwiczoną barkę z torfem. Obok stał z opuszczoną głową holujący koń, a barkarz w brudnym, słomkowym kapeluszu siedział po środku barki, palił i spoglądał na gałąź topoli w górze. Było to idylliczne. Ojciec Conmee pomyślał o łaskawości stwórcy, który uczynił torf w torfowiskach, aby ludzie mogli wykopywać go stamtąd i dostarczać do miast i wiosek dla rozniecenia ognia w domostwach biedaków. Na moście Newcomen przewielebny John Conmee S.J. z kościoła świętego Franciszka Xaverego przy Upper Gardiner Street wsiadł do tramwaju jadącego w kierunku przedmieścia. Z tramwaju jadącego w kierunku śródmieścia wysiadł na moście Newcomen wielebny Nicholas Dudley C.C. z kościoła świętej Agaty przy North William Street. Na moście Newcomen ojciec Conmee wsiadł do jadącego w kierunku przedmieścia tramwaju, gdyż nie lubił przemierzać pieszo brudnej drogi wzdłuż Mad Island. Ojciec Conmee usiadł w kącie wozu tramwajowego, wetknąwszy uważnie niebieski bilet w dziurkę jednej ze swych pulchnych kozłowych rękawiczek, podczas gdy cztery szylingi, sześciopensówka i pięć pensów spłynęły do sakiewki z wgłębienia drugiej jego rękawiczki. Mijając okryty bluszczem kościół, pomyślał, że kontroler biletów zwykle pojawia się, gdy ktoś nierozsądnie wyrzuci swój bilet. Uroczysta powaga osób znajdujących się w wozie wydała się ojcu Conmee nadmierna, jak na tak krótką i tanią podróż. Ojciec Conmee lubił pogodne otoczenie. Dzień był spokojny. Siedzący naprzeciw ojca Conmee pan w okularach przestał wyjaśniać i opuścił wzrok. To jego żona, przypuścił ojciec Conmee. Maleńkie ziewnięcie rozwarło usta żony pana w okularach. Uniosła małą, urękawicznioną dłoń, ziewnęła, ach, jak delikatnie, musnęła otwierające się usta palcami małej, urękawicznionej dłoni i uśmiechnęła się tyciuteńko słodko. Ojciec Conmee poczuł woń jej perfum rozchodzącą się wewnątrz wozu. Zauważył także, że niezgrabny mężczyzna po jej drugiej stronie siedział na samym skraju ławki. Ojciec Konmi, stojąc przy balaskach ołtarza, z trudem wkładał hostię w usta niezgrabnego staruszka o trzęsącej się głowie. Przy moście Annesley tramwaj zatrzymał się, a gdy miał już ruszać, jakaś staruszka wstała niespodzianie z miejsca, chcąc wyjść. Konduktor pociągnął za rzemień dzwonka, by zatrzymać dla niej wóz. Wyszła ze swym koszykiem i siatką na zakupy. I ojciec Konmi dostrzegł, że konduktor sprowadził ją, jej siatkę i jej koszyk na ziemię. I ojciec Konmi pomyślał, że niemal przekroczyła strefę przejazdu za pensa i że jest ona jedną z owych dobrych duszyczek, którym zawsze trzeba powtarzać dwa razy: odejdź w pokoju, moje dziecko, jako że zostały rozgrzeszone, módl się za mnie. Ale miały one tyle kłopotów w życiu, tyle trosk, biedne stworzenia. Z plakatów pan Eugene Stratton uśmiechał się grubymi, murzyńskimi wargami do ojca Konmi. Ojciec Konmi pomyślał o duszach czarnych, brunatnych i żółtych ludzi i o swym kazaniu o świętym Piotrze Klawerem SJ i o afrykańskich misjach i szerzeniu wiary i o milionach czarnych, brunatnych i żółtych dusz, które nie otrzymały chrztu z wody, gdy ich ostatnia godzina nadeszła jako złodziej pośród nocy. Wywód w książce napisanej przez tego belgijskiego jezuita Le Nombre des Élus wydawał się ojcu Konmi rozumny. Były to miliony dusz ludzkich stworzonych przez Boga na jego własne podobieństwo, którym nie przyniesiono wiary. Ale były to dusze Boże stworzone przez Boga. Wydawało się ojcu Konmi żałosnym, że wszystkie będą zgubione marnotrawstwem, jeżeli tak wolno powiedzieć. Na przystanku Howth Road ojciec Konmi wysiadł, został pozdrowiony przez konduktora i pozdrowił go. Na drodze do Malahit było cicho. Podobały się ojcu Konmi droga i nazwa. Radosne dzwony biły w wesołym Malahit. Lord Talbot de Malahit, bezpośredni dziedziczny lord, admirał Malahit i przyległych mórz. A potem przyszło wezwanie do broni i stało się, że była panną, żoną i wdową w dzień jeden. Były to starodawne dni, uczciwe czasy wesołych grodów, czasy dawnej baronii. Idąc, ojciec Konmi pomyślał o swej książeczce Czasy dawnej baronii i o książce, którą można byłoby napisać o domach jezuickich, i o Mary Rochford, córce lorda Molesworth, pierwszej hrabinie Belvedere. Apatyczna, niemłoda już dama przechadzała się samotnie nad brzegiem jeziora Ennel. Mary, pierwsza hrabina Belvedere, apatycznie przechadzająca się wieczorem, niezatrwożona pluskiem nurkującej wydry. Któż znał prawdę? Nie znał jej zazdrosny lord Belvedere i nie znał jej także spowiednik, jeśli nie popełniła cudzołóstwa w pełni. Ejaculatio seminis inter vas naturale mulieris. Z bratem męża swego? Jak to czynią kobiety? Wyspowiadałyby się tylko w połowie, gdyby nie zgrzeszyła całkowicie. Bóg jeden wiedział, i ona, i on, brat jej męża. Ojciec Konmi pomyślał o swej przemożnej niepowściągliwości, koniecznej jednak dla rodzaju ludzkiego na ziemi, i o drogach bożych, które nie są naszymi drogami. Przełożony John Conmi szedł, poruszając się w czasie minionym. Był wówczas łagodny i szanowany. Przechowywał w umyśle tajemnicę spowiedzi i uśmiechał się ku uśmiechniętym, szlachetnym obliczom w wywoskowanym salonie o suficie ozdobionym gronami dojrzałych owoców. A dłonie panny młodej i pana młodego, szlachetna ze szlachetną, połączone zostały przez przełożonego Johna Konmi. Był to uroczy dzień. Sklepiona brama prowadząca ku polom ukazała ojcu Konmi rozległe zagony kapusty dygającej ku niemu szerokimi spodnimi liśćmi. Niebo ukazało mu trzodę małych białych obłoczków sunących powoli z wiatrem. Moutonné, mówili na to Francuzi, takie swojskie i właściwe słowo. Ojciec Konmi, odczytując modlitwy, przyglądał się trzodzie wełnistych obłoczków nad Rathcoffey. Kostki okryte cienkimi skarpetkami łaskotało ściernisko łąk w Klongowes. Przechadzał się tam, czytając wieczorami i słyszał okrzyki grających drużyn chłopięcych, młode okrzyki pośród spokojnego wieczoru. Był ich rektorem, rząd jego był łagodny. Ojciec Konmi ściągnął rękawiczki i wyjął swój czerwono obrzeżony brewiarz. Zakładka z kości słoniowej wskazała mu stronę. Nona. Powinien był to odczytać przed lunchem, ale przyszła Lady Maxwell. Ojciec Konmi odczytał po cichu pater i ave i przeżegnał się. Deus in auditorium. Szedł spokojnie i czytał bezgłośnie nonę, idąc i czytając, póki nie doszedł do res v beati maculati, principium verborum tuorum veritas, in eternum omnia judicia justitia tua. Zarumieniony młody człowiek wynurzył się z wyrwy w żywopłocie, a za nim wynurzyła się młoda kobieta trzymająca w dłoni kołyszące się dzikie stokrotki. Młody człowiek gwałtownie uchylił czapki. Młoda kobieta gwałtownie pochyliła się i z powolną troskliwością oderwała od swej powiewnej spódnicy uczepioną do niej gałązkę. Ojciec Konmi pobłogosławił oboje poważnie i przewrócił cienką kartkę swego brewiarza. Sin, principes persecuti sunt me gratis, et averbis tuis formidavit cor meum. Korny Kelleher zamknął podłużną księgę dziennego utargu i spod obwisłej powieki zerknął w róg pokoju, gdzie stało na baczność sosnowe wieko trumny. Wyprostował się, podszedł do wieka i okręcając je na osi obejrzał jego wykonanie i mosiężne okucia. Żując swe źdźbło wyschniętej trawy, odstawił wieko i podszedł ku drzwiom. Nasunął rondo kapelusza, żeby osłonić oczy i wsparty o framugę wyjrzał leniwie na zewnątrz. Ojciec Konmi wsiadł na moście Newcomen do tramwaju w kierunku Dolymount. Korny Kelleher skrzyżował swoje wielkostope buty i spoglądał nadal, żując źdźbło wyschniętej trawy. Znajdujący się w obchodzie policjant 57C zatrzymał się, żeby zamienić parę słów. Piękny dzień, panie Kelleher. Tak, powiedział Korny Kelleher. Jest bardzo duszno, powiedział policjant. Korny Kelleher wypluł lukiem cichy strumyczek śliny z przerzutą trawą w tej samej chwili, gdy z okna przy Eccles Street szczodre białe ramię cisnęło monetę. Co słychać? Zapytał. Widziałem wiadomą osobę wczoraj wieczorem, powiedział policjant ledwie dosłyszalnie. Jednonogi marynarz przykuśtykał wokół narożnika McConnella, okrążając wózek lodziarza Rabajottiego i nagłymi podrzutami skierował się w Eccles Street. Warknął nieprzyjaźnie ku Laremu O'Rourke, stojącemu w koszuli na progu. Za Anglię! Rzucił się gwałtownie ku przodowi, mijając Ketty i Buddy Dedalus, stanął i warknął. Ojczyznę i piękną! Blada, wynędzniała od trosk twarz J.J. O'Molloya, została poinformowana, że pan Lambert jest w magazynie z klientem. Tęga dama przystanęła, wyjęła miedziaka z portmonetki i opuściła go w wysuniętą czapkę. Marynarz warknął dziękczynnie i zerknąwszy niechętnie w obojętne okna, opuścił głowę i przekuśtykał cztery kroki ku przodowi. Przystanął i warknął wściekle. Za Anglię! Dwubosonogich urwisów ssących długie korzonki Lukrecji przystanęło przy nim, rozdziawiwszy na widok jego kikuta żółto umazane usta. Posunął się ku przodowi energicznymi podrzutami, zatrzymał, uniósł głowę ku niebu i zawył głęboko. Ojczyznę i piękno! Wesoły, świergotliwy gwizd wewnątrz trwał jeszcze przez jeden lub dwa takty, ustał. Odciągnięto storę w oknie. Kartka pokoje nieumeblowane wyśliznęła się spod futryny i upadła. Ukazało się pulchne, nagie, szczodre ramię, wynurzające się z białej halki i napiętych ramionczek. Dłoń kobieca cisnęła ponad sztachetami ogrodzenia monetę, która upadła na chodnik. Jeden z urwisów podbiegł, podniósł ją i upuścił do czapki minstrela, mówiąc: tu, proszę pana. Ketty i Buddy Dedalus przepchnęły się przez drzwi zatęchłej parującej kuchni. Czy zastawiłaś książki? Zapytała Buddy. Stojąca przy blasze Maggie dwukrotnie zanurzyła warząchwią szarą masę pod pienistymi mydlinami i otarła czoło. Nic nie chcieli za nie dać, powiedziała. Ojciec Conmi szedł przez łąki w Clongowes, a ściernisko laskotało jego kostki okryte cienkimi skarpetkami. Gdzie próbowałaś? Zapytała Buddy. U tej Mginnes. Buddy tupnęła nogą i cisnęła tornister na stół. Żeby jej mordę pokręciło, zawołała. Kety podeszła do blachy i zajrzała zezując. Co w garnku? Zapytała. Koszulę, powiedziała Maggie. Buddy zawołała ze złością. O rany, czy nie ma dla nas nic do jedzenia? Kety, unosząc pokrywę garnka przez skraj poplamionej spódniczki, zapytała. A w tym co jest? Ciężki głąb pary wzniósł się w odpowiedzi. Grochówka, powiedziała Maggie. Skąd ją masz? Zapytała Kety. Od siostry Mary Patrick, powiedziała Maggie. Woźny potrząsnął dzwonkiem. Bank. Buddy usiadła przy stole i powiedziała zgłodniale. Dawaj to tu. Maggie przelała żółtą, zawiesistą zupę z kociołka do miski. Kety, usiadłszy naprzeciw Buddy, powiedziała spokojnie, unosząc do ust koniuszkiem palca rozrzucone okruszki. Dobrze, że mamy chociaż tyle. Gdzie Dilly? Poszła spotkać się z ojcem, powiedziała Maggie. Buddy, wkruszając duże kawałki chleba do żółtej zupy, dodała z ojcem naszym, który nie jest w niebie. Maggie, wlewając żółtą zupę do miski Kety, zawołała, Buddy, wstydź się. Czułenko zmięta ulotka, Eliasz nadchodzi. Płynęło lekko w dół Liffey pod mostem kolei obwodowej, przyspieszając w nurcie, tam gdzie spieniona woda okrążała filary mostu, żeglując na wschód, pośród kadłubów okrętowych i łańcuchów kotwicznych pomiędzy starym dokiem Urzędu Celnego i Judges Quay. Jasnowłosa dziewczynka u Thorntona wyścielała wiklinowy koszyk szeleszczącą wyściółką. Bujny Boylan podał jej zawiniętą w różową bibułkę butelkę i mały słoik. Ułoży to pani najpierw, dobrze? Powiedział. Tak, proszę pana, powiedziała jasnowłosa dziewczyna. A owoce na wierzch. Świetnie, ślicznotko, powiedział bujny Boylan. Ułożyła porządnie pękate gruszki na przemian główkami do ogonków, a pomiędzy nimi dojrzałe, zapłonione brzoskwinie. Bujny Boylan przechadzał się tam i na powrót w nowych brązowych butach po pachnącym owocami sklepie, unosząc owoce, młode, soczyste, krągłe, pyzate, czerwone pomidory, wdychając zapachy. H.L.I.S. przedewilowali przed nim w wysokich, białych kapeluszach wzdłuż Tanger Lane, wlokąc się ku swemu celowi. Odwrócił się gwałtownie od koszyczka truskawek, wyciągnął złoty zegarek z kieszonki spodni i odsunął go na odległość łańcuszka. Czy może je pani wysłać tramwajem zaraz? Postać o ciemnym grzbiecie przeglądała w bramie kupców książki na wózku domokrążcy. Oczywiście, proszę pana, czy to w Śródmieściu? No tak, powiedział bujny Boylan, 10 minut stąd. Jasnowłosa dziewczyna podała mu bloczek i ołówek. Czy będzie pan łaskaw wypisać adres, proszę pana? Bujny Boylan napisał przy ladzie i przesunął ku niej bloczek. Proszę wysłać od razu, dobrze? Powiedział. To dla chorego. Tak, proszę pana, wyślę, proszę pana. Bujny Boylan wesoło zagrzechotał pieniędzmi w kieszeni spodni. Ile tracę? Zapytał. Smukłe palce jasnowłosej dziewczyny przeliczyły owoce. Bujny Boylan zajrzał w wycięcie jej bluzki. Młoda gąska. Wyjął czerwony goździk z wysokiego szklanego wazonu. To dla mnie? Zapytał dwornie. Jasnowłosa dziewczyna zerknęła nań spod oka, był ubrany jak z igły. Krawat miał trochę przekrzywiony, zarumieniła się. Tak, proszę pana, powiedziała. Pochylona zalotnie przeliczyła raz jeszcze pękate gruszki i zarumienione brzoskwinie. Bujny Boylan, trzymając pomiędzy uśmiechniętymi zębami łodygę czerwonego kwiatu, łaskawiej zajrzał w wycięcie bluzki. Czy mogę powiedzieć słówko do twojej słuchawki, panieneczko? Zapytał łobuzersko. Ma, powiedział Almidano Artifoni. Spojrzał ponad ramieniem Stefana na guzowatą czaszkę Goldsmitha. Dwa powozy pełne turystów przejechały wolno. Kobiety siedziały w przedzie, otwarcie ściskając poręcze, blade twarze. Ramiona mężczyzn opasywały otwarcie ich półkształty. Oczy ich wędrowały od Trinity do ślepej kolumnady portyku Banku Irlandii, gdzie gruchały gołębie. Anch'io ho avuto di queste idee, powiedział Almidano Artifoni. Sacrificio incruento, powiedział Stefan, uśmiechając się i kołysząc lekko swą jesionową laską, którą balansował wahadłowo. Speriamo, powiedziała uprzejmie okrągła wąsata twarz. Ma diaretta a me, ci rifletta. Przed surową kamienną dłonią Grattana, nakazującą zatrzymanie, szkocka orkiestra wojskowa wyładowała się w nieładzie z tramwaju z Inchicore. Ci riflettero, powiedział Stefan, przesuwając spojrzeniem w dół po krzepkiej nogawce spodni. Ma sul serio, eh? Powiedział Almidano Artifoni. Jego ciężka dłoń ujęła mocno dłoń Stefana. Ludzkie oczy spoglądały przez chwilę ciekawie i zwróciły się szybko ku tramwajowi do dalki. Eccolo, powiedział Almidano Artifoni z przyjaznym pośpiechem. Venia a trovarmi a ci pensi, addio caro. Arrivederla, maestro, powiedział Stefan, unosząc kapelusz, gdy uwolnił dłoń. E grazie. Di che? Powiedział Almidano Artifoni. Scusi, tante belle cose. Almidano Artifoni, sygnalizując uniesioną batutą zwiniętych nut, poklusował za tramwajem do dalki, ile sił w krzepkich spodniach. Nadaremnie klusował, sygnalizując nadaremnie pośród tłumu chłopców w spódniczkach do kolan, wnoszących instrumenty muzyczne w bram Trinity. Pana Dan ukryła głęboko w szufladzie egzemplarz kobiety w bieli z biblioteki przy Keppel Street i wkręciła w maszynę do pisania kartkę jaskrawego papieru. Za dużo tajemniczości w tym wszystkim. Czy on kocha się w tej Marion? Trzeba wymienić i wziąć inną, napisaną przez Mary Cecil Hay. Krążek ześliznął się po wyżłobieniu, kołysał przez chwilę, znieruchomiał i puścił ku nim oko. 6. Panna Dan wystukała na klawiaturze. 16 czerwca 1904. Pomiędzy narożnikiem Monypenego a płytą, gdzie nie stał pomnik Wolftona, 5 ludzi reklam w wysokich białych kapeluszach zawróciło wężem, odwracając swoje helis i poczłapało w kierunku, z którego nadeszli. Potem wpatrzyła się w wielki plakat przedstawiający Mary Kendall, czarującą subretkę, i rozparta apatycznie nagryzmoliła w notesie 16 i duże esy, musztardowe włosy i umalowane policzki. Nie jest chyba przystojna, prawda? I sposób, w jaki unosi tę sukienczynę. Ciekawe, czy ten facet będzie na tańcach dziś wieczór. Żeby mi ta krawcowa uszyła taką suknię plisowaną w harmonijkę, jak ma Suzy na głowie. Wyglądają fantastycznie. Shannon i ci wszyscy gogusie z jacht klubu nie spuszczali z niej oka. Bogu nadzieja, że nie przetrzyma mnie tu do 7. Telefon zadzwonił niegrzecznie tuż przy jej uchu. Halo, tak proszę pana, nie proszę pana. Tak, proszę pana, zadzwonię do nich po 5. Tylko te 2, proszę pana, do Belfastu i Liverpoolu. Dobrze, proszę pana. W takim razie pójdę po 6, jeżeli pan nie wróci. Kwadrans po. Tak, proszę pana, 27 i 6. Powiem mu, tak, 176. Nagryzmoliła 3 cyfry na kopercie. Halo, panie Boylan, ten pan ze sportu był tu i szukał pana. Tak, pan Lenehan. Powiedział, że będzie o 4 w Ormondzie. Nie, proszę pana. Tak, proszę pana, zadzwonię do nich po 5. 2 zaróżowione twarze odwróciły się w blasku maleńkiej pochodni. Kto to? Zapytał Ned Lambert. Czy to Crotty? Ringabella i Crosshaven, odpowiedział głos stąpającego niepewnie w poszukiwaniu oparcia. Hello, Jack, czy to ty? Powiedział Ned Lambert, unosząc w pozdrowieniu giętką deseczkę pod migotliwym sklepieniem. Chodź tu, uważaj, jak idziesz. Zapałka w uniesionej dłoni duchownego wypaliła się w długim, łagodnym płomieniu i została upuszczona. Jej czerwony ognik skonał u ich stóp i otoczyło ich stęchłe powietrze. James Joyce, Ulysses, taśma 11, koniec ścieżki drugiej.